Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
The Labor Relations Process to Academic i podręcznik autorstwa Williama H. Holleya, Williama H. Rossa i Rogera S. Waltersa, wydany w 11 wydaniu przez Cengage Learning.
Książka analizuje stosunki pracy przede wszystkim w realiach Stanów Zjednoczonych.
Od historycznego rozwoju ruchu związkowego po współczesne formy negocjowania i wykonywania układów zbiorowych.
Jej celem nie jest proste przedstawienie sporów między pracownikami a pracodawcami, lecz objaśnienie procesu, w którym interesy stron są organizowane.
Ścierają się i bywają uzgadniane. Autorzy omawiają rolę związków zawodowych, kierownictwa, pracowników, instytucji publicznych oraz arbitrów. Centralne miejsce zajmują rokowania zbiorowe, treść umów, procedury skargowe i rozstrzyganie konfliktów.
Publikacja uwzględnia również sektor publiczny, pracowników umysłowych i kontekst międzynarodowy.
Dzięki przykładom z praktyki oraz doświadczeniu autorów w nauczaniu i arbitrażu książka łączy język podręcznika z perspektywą realnych decyzji organizacyjnych.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, historia ruchu związkowego jako podstawa rozumienia współczesnych sporów. Książka traktuje historię ruchu pracowniczego nie jako odrębny wstęp, lecz jako narzędzie wyjaśniające dzisiejsze reguły stosunków pracy.
Instytucje związkowe, zakres ochrony pracowników i procedury rokowań nie powstały w próżni. Są rezultatem konfliktów o reprezentację, wynagrodzenia, czas pracy, bezpieczeństwo oraz prawo do wspólnego działania.
Taka perspektywa pomaga dostrzec, dlaczego relacje między zarządem a związkiem zawodowym bywają formalne i obciążone nieufnością, nawet gdy obie strony deklarują współpracę.
Autorzy prowadzą czytelnika od początków zorganizowanej pracy ku bieżącym trendom, wskazując,
że otoczenie gospodarcze i struktura zatrudnienia stale zmieniają pole działania związków.
Analiza ma znaczenie praktyczne, ponieważ osoba negocjująca umowę lub prowadząca sprawę pracowniczą musi rozumieć źródła uprawnień, a nie wyłącznie ich aktualne brzmienie.
Zarazem podręcznik nie sprowadza historii do opowieści o jednostronnym postępie.
Pokazuje raczej trwałe napięcie między potrzebą ochrony zbiorowej pracowników a dążeniem organizacji do zachowania elastyczności, kontroli kosztów i sprawnego zarządzania.
To napięcie stanowi ramę dla kolejnych zagadnień omawianych w książce.
Po drugie, prawa i obowiązki związku zawodowego oraz kierownictwa. Istotnym wymiarem publikacji jest uporządkowanie ról uczestników stosunków pracy. Związek zawodowy nie jest tu wyłącznie rzecznikiem postulatów płacowych, a kierownictwo nie jest wyłącznie stroną reagującą na żądania.
Obie strony dysponują określonymi prawami, lecz równocześnie ponoszą obowiązki wobec pracowników, organizacji i procedur regulujących relacje zatrudnienia. Książka analizuje.
KRO reprezentuje pracowników.
W jakich sprawach może działać reprezentacja zbiorowa oraz jak zarząd realizuje prawo do kierowania przedsiębiorstwem w granicach porozumień i regulacji.
Takie ujęcie jest ważne, ponieważ wiele konfliktów nie wynika jedynie z różnicy interesów, lecz z odmiennego rozumienia kompetencji i odpowiedzialności.
Przejrzysty podział ról ogranicza ryzyko, że spór o pojedynczą decyzję przerodzi się w kryzys zaufania.
Autorzy uwzględniają także pracowników jako samodzielnych uczestników procesu,
których interesy nie zawsze dają się mechanicznie utożsamić z interesem kierownictwa lub reprezentacji związkowej.
Dla studentów zarządzania i specjalistów HR szczególnie wartościowe jest spojrzenie na relacje pracy jako system wzajemnych ograniczeń.
Skuteczne działanie nie polega bowiem na maksymalnym wykorzystaniu formalnej przewagi, lecz na rozpoznaniu granic uprawnień,
konsekwencji decyzji oraz trwałości relacji po zakończeniu konkretnego sporu.
Po trzecie, rokowania zbiorowe jako proces wymiany interesów i ustalania warunków pracy. Rokowania zbiorowe są w książce przedstawione jako rdzeń zorganizowanych stosunków pracy. Nie są jednorazowym starciem o wysokość wynagrodzeń, lecz uporządkowanym procesem, w którym strony definiują problemy, ustalają priorytety, przedstawiają propozycje i poszukują akceptowalnych kompromisów. Autorzy obejmują zarówno ekonomiczne elementy negocjacji, takie jak płace, świadczenia i koszty opieki zdrowotnej,
jak i kwestie organizacyjne, m.in. produktywność, emerytury oraz alternatywne rozwiązania dotyczące organizacji pracy,
Dzięki temu pokazują, że każda pozycja kontraktowa ma skutki szersze niż jej bezpośredni koszt. Na przykład zmiana świadczeń może wpływać na bezpieczeństwo pracowników, zdolność firmy do planowania budżetu i gotowość stron do ustępstw w innych punktach umowy.
Podręcznik pozwala zrozumieć, dlaczego dobre negocjacje wymagają danych, przygotowania i oceny następstw, a nie tylko twardej postawy. Równocześnie nie sugeruje, że porozumienie jest zawsze łatwe lub automatycznie korzystne dla wszystkich. Konflikt interesów pozostaje realny, szczególnie gdy zasoby są ograniczone. Wartością książki jest więc objaśnienie mechaniki negocjowania bez pomijania jego społecznych i organizacyjnych konsekwencji. Czytelnik dostaje ramę do oceny, kiedy spór dotyczy podziału kosztów, a kiedy zasadniczo odmiennej wizji funkcjonowania miejsca pracy. Po czwarte, administracja układu i arbitraż po podpisaniu porozumienia, jedną z mocnych stron The Labor Relations Process jest podkreślenie, że podpisanie układu zbiorowego nie kończy procesu stosunków pracy. Dopiero na etapie administracji umowy ujawnia się, czy jej postanowienia są dostatecznie jasne. Czy przełożeni stosują je konsekwentnie oraz czy pracownicy i związek mają zaufanie do procedur? Książka omawia skargi pracownicze, interpretacje uzgodnień i arbitraż jako mechanizmy pozwalające rozwiązywać spory bez ciągłego powracania do pełnych negocjacji.
To podejście ma wyraźny walor praktyczny. Konflikt dotyczący dyscypliny, przydziału pracy czy świadczeń może wyglądać na jednostkowy.
Ale jego sposób rozstrzygnięcia tworzy ważny precedens organizacyjny i wpływa na przyszłe zachowania stron. Arbitraż jest przedstawiony jako wyspecjalizowana forma rozwiązywania sporów, w której istotne są fakty, język umowy, ustalona procedura i wiarygodność argumentacji. Doświadczenie Holleya jako arbitra wzmacnia znaczenie tej części podręcznika, choć książka zachowuje formę systematycznego opracowania, a nie osobistego zbioru wspomnień. Autorzy pokazują również, że sprawna administracja kontraktu może być formą profilaktyki konfliktu. Jasne kanały zgłaszania problemów, terminowość oraz rzetelne uzasadnianie decyzji zmniejszają koszty eskalacji i pomagają utrzymać roboczą relację między stronami. Na koniec. Stosunki pracy poza tradycyjną fabryką i wyzwania zmieniającej się gospodarki. Publikacja wykracza poza klasyczny obraz relacji między związkiem zawodowym a przemysłowym pracodawcą. Autorzy uwzględniają stosunki pracy w sektorze publicznym, wśród pracowników umysłowych oraz w kontekstach międzynarodowych. Rozszerzenie perspektywy jest istotne, ponieważ zasady negocjacji i konfliktu nie działają identycznie w każdej organizacji. W instytucjach publicznych znaczenie mają dodatkowo interes społeczny, ograniczenia budżetowe i polityczny charakter decyzji. Podczas pracy umysłowej trudniej niekiedy wyznaczyć mierzalne rezultaty, a kwestie autonomii zawodowej. Kwalifikacji i rozwoju kariery mogą być równie ważne jak standardowe warunki ekonomiczne. Perspektywa międzynarodowa przypomina natomiast, że praktyki pracy zależą od systemów prawnych, tradycji negocjacyjnych i struktur gospodarczych poszczególnych krajów. Książka nie oferuje prostego, uniwersalnego przepisu, lecz uczy rozpoznawać zmienne, które zmieniają charakter relacji pracowniczych. To ważne także dla czytelnika spoza Stanów Zjednoczonych. Choć ramy prawne opisane w podręczniku są przede wszystkim amerykańskie, pytania o reprezentację, koszty świadczeń. Elastyczność zatrudnienia i sposoby rozwiązywania sporów są aktualne w wielu państwach. Ucięcie różnych segmentów zatrudnienia chroni przed błędem, polegającym na traktowaniu wszystkich pracowników, pracodawców i konfliktów jako jednakowych. Podsumowując, The Labor Relations Process jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów zarządzania, zasobów ludzkich, prawa pracy i stosunków przemysłowych. Ale skorzystają z niej także początkujący praktycy HR, przedstawiciele związkowi oraz osoby przygotowujące się do pracy w negocjacjach i administracji kontraktów. Największa korzyść płynie z uporządkowania całego cyklu relacji pracy. Czytelnik może przejść od historycznych źródeł organizowania się pracowników, przez rolę stron i rokowania, aż po codzienne wykonywanie umowy oraz rozwiązywanie sporów.
Dzięki temu łatwiej dostrzec powiązania między decyzją negocjacyjną a późniejszymi problemami interpretacyjnymi, kosztowymi i organizacyjnymi. Książka wyróżnia się na tle krótszych wprowadzeń do prawa pracy lub negocjacji tym, że nie ogranicza się ani do przepisów,
ani do technik rozmowy przy stole rokowań.
Łączy instytucjonalne, ekonomiczne i praktyczne wymiary stosunków między pracą a kierownictwem. Mocnym elementem jest także oparcie wywodu na doświadczeniu autorów w dydaktyce, badaniach i arbitrażu oraz wykorzystanie przykładów z praktyki.
Trzeba jednak pamiętać, że podręcznik osadzono głównie w systemie amerykańskim, więc nie zastępuje on analizy polskiego prawa pracy ani polskich realiów dialogu społecznego.
Mimo tego stanowi wartościową lekturę porównawczą.
Uczy analizować konflikt pracy nie jako prostą walkę dwóch obozów, lecz jako proces wymagający reguł, informacji, reprezentacji i trwałych mechanizmów rozstrzygania sporów.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, William Holley, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.